To jest Księga Łosi, czyli strażnicy, którzy w tamtym czasie, a to jest końcówka lat 50., pilnowali łosi. To była taka specjalna straż łosiowa, żeby tych ostatnich osobników łosia na Czerwonym Bagnie strzec. I ta Księga Łosi pokazuje, dokumentuje całą pracę tych strażników, ale te zapiski odręczne, które tutaj są prowadzone, te uwagi, dokładne opisy każdego osobnika, każdy miał imię, w przypadku samca, jakie nosił poroże, jak wyglądała jego broda. I naprawdę jestem pełen podziwu za kunszt, jakim ci strażnicy się wykazali. To są rzeczy niezwykłe, te obserwacje, gdzie się pojawiał, jakie nosił to poroże, kiedy je zrzucił.
Tu mamy zdjęcia.
Tak, tutaj właśnie jest skusowana klępa, 26 luty 1958 rok, zdjęcie spod wrócenia. Fotografem był jeden ze strażników.
Czy ci strażnicy łosiowi, oni mieli jakieś przygotowanie przyrodnicze do tego, żeby tę funkcję pełnić?
Mieli przygotowanie, chociaż większość z nich wywodziła się z tutejszej społeczności lokalnej, no ale mieli w tym zakresie duże zainteresowania. No i widać tutaj, jak fachowym językiem się posługiwali. Opisany jest strzykacz łosi, czyli mucha łosiowa, która pasożytowała na łosiach, więc nawet na takie elementy zwracano uwagę. Istotne jest to, że Straż Łosiowa używała zaprzęgu konika polskiego do patroli. No i w związku z naszym jubileuszem i stuleciem rezerwatu taki właśnie powóz odtwarzamy. Prawdziwe dziedzictwo Czerwonego Bagna w kontekście łosia. Literatura odnosi się do kilkunastu osobników, które przetrwały wojnę. I z tejże niewielkiej ilości osobników ta populacja z roku na rok się odtwarzała. A dziś jesteśmy takim zagłębiem łosiowym.
Czerwone Bagno. Reportaż Dominiki Dębskiej.
Jesteśmy w ośrodku rehabilitacji zwierząt i hodowli zachowawczej konika polskiego. To jest zaprzęg strażników łosiowych. I my z Piotrem, jako tacy współcześni strażnicy łosiowi, trochę postaramy się cofnąć w czasie i przybliżyć ten niezwykły obszar ochronny, Czerwone Bagno, który w tym roku obchodzi stulecie istnienia, jego historię, jego znaczenie.
A skąd ta nazwa Czerwone Bagno?
Od wody, ponieważ woda, która tam jest, ma taki krwisty kolor, to chodzi o rozkład żelaza, torfowce, które tam się rozkładają i bakterie, które żyją w tej wodzie, powodują rozkład żelaza. No jak się żelazo utlenia, rozkłada, no to ma czerwone zabarwienie od rdzy. Więc ta woda faktycznie, jeśli jest, to jest koloru takiego krwistego. Narcyz i Nekturn, dwa koniki polskie urodzone w naszej hodowli rezerwatowej. Ważna część dziedzictwa, że ta rasa ze względu na te walory użytkowe swoje przetrwała, no po to tacy potomkowie dzikiego tarpana, chociaż to jest nie do końca potwierdzone, bo no nie ma takiego materiału genetycznego stuprocentowego, do którego można było porównać, ale fenotypowo, czyli jeśli chodzi o wygląd, to te koniki wyglądają podobnie jak tarpany. Strażnicy jechali takim wozem właśnie, takie dźwięki. Na pewno wielu słuchaczy pamięta te dźwięki ze swojego dzieciństwa. Teraz niestety takich się nie da zbyt często posłuchać, ale tak kiedyś się poruszano i te wozy konne to też jest naprawdę majstersztyk. To jest ewolucja, to jest ludzka pomysłowość. One się udoskonalały przez setki lat. To historia rozwoju cywilizacji. No, tak naprawdę to koń napędzał rozwój cywilizacji. Takie wozy, no, każdy element jest przemyślany. Każdy kowal, który przygotowywał okucia czy stolarz, kołodziej, no to miał swój styl, chciał się wyróżnić. Stąd jakieś, nawet tutaj widzimy takie krecki, nacięcia, to jakiś już element ozdobny. Tutaj też są okucia powyginane, to też element ozdobny. On nie jest tam potrzebny. Ludzie nie mogli sobie pozwolić na duże wydatki, ale w takiej prostocie, delikatnym detalu, no jest całe piękno.
A skąd się wzięła straż łosiowa?
Z potrzeby ochrony gatunku tak naprawdę, bo tego łosia było już bardzo mało, było bardzo duże zagrożenie tym, że ludzie zabiją do końca tą populację. To były lata głodu, lata wojny i zaraz powojenne, kiedy tego mięsa brakowało i najprostszą rzeczą to po prostu iść do lasu po jedzenie. To jest element kulturowy tych rejonów. Kiedy nastawała wiosna, to dzieci chodziły z koszami po jajka kaczek, wybierały jajka teraz gatunków chronionych, jak rycyk, krwawodziob i czajka. Starsi z psami kłusowali, stawiali wnyki, no pomysłów było bardzo dużo. A duże ssaki było w sumie najłatwiej odnaleźć i skłusować. Dlatego była konieczność powołania straży. Z bronią w ręku pilnowali łosi.
Straż łosiowa została stworzona z pracowników nadleśnictwa Rajgród. Były dwa posterunki, jeden w Woźnej Wsi, drugi w Dolistowie. To też było trudne zadanie, bo ta straż nie była liczna, a kłusownicy jednak byli uzbrojeni, więc była to praca niebezpieczna. Myślę, że oni też tam później też tak nie ryzykowali, patrolowali, ale nawet takich kłusowników na gorącym uczynku nie chcieli ująć za każdym razem, za wszelką cenę, bo to mogło się naprawdę bardzo źle skończyć. W tamtych latach powojennych było wiele takich przypadków śmiertelnych, że przy kradzieży drewna na przykład leśniczy został zastrzelony. My już tutaj wjeżdżamy na łąki, żeby zobaczyć, czy nikt nie kłusuje. To jest naprawdę wyjątkowe miejsce, nie tylko jeśli chodzi o faunę, ale także florę. Czerwone Bagno to Bór Bagienny. Ojcem, założycielem, osobą, która bardzo starała się o powstanie rezerwatu, był profesor Władysław Szafer. To taki wybitny biolog, botanik Uniwersytetu Jagiellońskiego. I on po I wojnie światowej był takim orędownikiem utworzenia Białowieskiego Parku Narodowego, ale też dążył, żeby objąć łosia ochroną, no bo on wtedy już był bardzo rzadki. I Czerwone Bagno stanowiło jego taką naturalną ostoję. Naprawdę to kiedyś było jezioro. Jest to Bór Bagienny, torfowisko wysokie. Dość rzadkie to jest siedlisko, chyba tylko 1%.
Boru Bagiennego jest bardzo mało i jest ultra rzadkie.
Bór Bagienny powstaje w bezodpływowej Nietce. To jest bardzo ważne. Czyli było kiedyś jezioro i ono zaczęło zarastać pchami torfowcami. I te torfowce zaczęły jezioro wypełniać coraz bardziej. I jak już się tak szczelnie wypełnia, taka bańka się trochę tworzy i zaczynają tam rosnąć drzewa. Tylko to jest bardzo specyficzne takie siedlisko, bardzo kwaśne. Tam chyba pH około 3 jest, 4. No ale sosny tam dają radę i te drzewa rosną, ale bardzo powoli. Stąd na przykład potrafią osiągnąć tylko kilka metrów na przykład, a drzewo ma 100 lat czy ponad 100 lat. W ogóle większość drzew na Czerwonym Bagnie, sosen, ma od 100 do 200 lat. Jest sporo takich, które mają 400 lat. Więc to jest skrajny wiek dla sosen w naszym klimacie. A one nie wyglądają, nie są niewiarygodnych rozmiarów. Jeśli na przykład weźmie się przekrój poprzeczny takiego drzewa, no to tam po prostu jest słój przy słoju, tak jak kiedyś ludzie domy robili z takich drzew, no bo to robak tam nie wejdzie i super. Ale to dlatego tylko, że po prostu tam te drzewa nie mają z czego czerpać tych składników odżywczych. Ale są za to długowieczne. O, patrzcie, coś poleciało, jakiś myszołów.
A nie kruk?
Nie, nie.
Taki myszołowaty.
No, orła cień. Ale chmury są, więc...
No, na grzędach się zdarzało, że orzeł przedni tutaj często był widywany na grzędach. Kiedyś na Czerwonym Bagnie gniazdował. No z tego względu Czerwone Bagno jest takie, jako teren niedostępny, gdzie było ostatnio stoja łosia, ale nie tylko, bo... I tam ciekawe gatunki ptaków, tam przecież gniazdował sokół wędrowny, kiedyś orzeł przedni. Także pod tym względem to im dalej od człowieka, tym przyroda ciekawsza.
No teraz jesteśmy przed rezerwatem Czerwone Bagno. No to ten cały obszar przed nami. Teraz rezerwat ma powierzchnię 2,5 tysiąca hektarów. Kiedyś miał większą, no jak jeszcze parku nie było. bo został połączony z rezerwatem Grzędy i tam powierzchnia wynosiła prawie 11 tysięcy hektarów. Teraz to jest taki obszar naprawdę niedostępny, tam żaden szlak turystyczny nie przebiega. Czasami naukowcy robią badania, ale to naprawdę ostatnie były dawno temu. Więc sam przyroda rządzi się swoimi prawami. Bardzo trudny teren, trochę zdradliwy, bo są tam jakieś torfianki, takie pozostałości, gdzie ludzie kiedyś torf wydobywali. Tak więc można się zapaść. Ten rok jest suchy bardzo, przez co cała przyroda Biebrzy cierpi, ale jest trochę łatwiej. No tutaj normalnie woda stoi.
Sarny.
Dwie sarny przed nami.
O! Jest bardzo młody byk. I bardzo śmieszny, bo ma chyba tylko lewe poroże bardzo małe, w dodatku takie wiszące nad okiem. Gdzieś uszkodził prawdopodobnie, jak budował w czasie, kiedy jeszcze było te poroże okryte sypułem. I tak mu to wisi przy oku, ale zobaczymy. Ja zobaczę, czy odpowie na wołanie samicy.
Czy on może nas z klępą pomylić?
Nie, nie. Jak przyjdzie wystarczająco blisko, to zaraz się zorientujesz, czy mam do czynienia. Zresztą, ale to jest taka sytuacja właśnie obrazująca, jak samiec durnieje w okresie bukowiska. O, teraz głos usłyszał. Na głos samicy zwrócił się w naszą stronę i już tak był chętny prawie, że do pójścia w naszym kierunku. Dopiero jak zaczęliśmy rozmawiać, nie? No to się zorientował i mówi, nie, to jest jakaś przewałka i poszedł. Głos ludzki jest nie do zniesienia dla zwierząt. Pójdziemy na otwarte łąki. Zobaczymy.
To, co mnie zaskakuje nad Biebrzą, to jak głośno tutaj słychać lecące samoloty.
Tak, ale to może brać się stąd, że tu mamy wkoło tak głęboką ciszę, że ten odgłos samolotu się jeszcze bardziej uwypukla. Bo, nie wiem, w gwarze miast może zanikać bardziej. Tutaj dzik szedł. A kiedyś pamiętam, jak każdego września robiliśmy na słuchy. Liczyliśmy ze słuchu stękające byki łosia, ryczące byki jelenia. I było tak, że była cisza wieczorem. I o godzinie chyba 18 zawsze przylatywał jakiś samolot. Pamiętam, że jak ten samolot przylatywał, to był taki wyznacznik rozpoczęcia rykowiska akurat w danym dniu, że wtedy jelenie zaczynał ryczeć, a tu mamy chyba stary trop wilka. Tutaj.
Wilki też się tutaj odbudowały?
Przetrwały nad Biebrzą wszelkie zawieruchy, polowania, przetrwały wypłacanie nagród za parę uszu wilczych. Tu mamy bardzo świeży trop łosia. Z prawej strony na lewo. I odbudowały swoją populację z tym, że rodzin nie ma za dużo, ale są dosyć liczne.
Co to jest?
Trop łosia, byka.
Do tego, widać, którego widzieliśmy przed chwilą?
A nie wiadomo, niekoniecznie. Tutaj widać jeden, to jest dosyć gęsto tych tropów. Tu po prawej stronie kolejne. Czyli widać, że jest, jak to mówią, ruch w interesie. Bo tych tropów łosi jest tutaj sporo. To jest trop krępy. Także prawdopodobnie gdzieś tu w okolicy będzie równa klępa i byki sobie wokół niej chodzą, schodzą się do niej. Rekordowo widziałem, jak przy jednej klępie było 11 byków. Tropy jelenia, mamy rykowisko, także i jelenie się tutaj przemieszczają.
Żurawie też słychać?
Żurawie jest świetny. W ogóle wrzesień jest niesamowity nad Biebrzą dźwiękowo, bo mamy rykowisko, mamy bukowisko niosące się stękania, ale też są zlotowiska żurawi. I teraz o wschodzie słońca żurawie ruszają z bagien na żelowisko na polach uprawnych poza Doliną Biebrzy i to jest spektakl. Już nie mówiąc o tym, że wizualnie te klucze żurawi wyłaniające się z mgły, ale też dźwiękowo to jest coś pięknego. Zaletą takiego poruszania się jak wtedy straż łosiowa, czy teraz my, jest to, że zwierzęta tak koni się nie boją. I przez to można było bliżej podjechać, lepiej obserwować zwierzęta.
Strażnicy prowadzili tą księgę swoją i obserwacje. Znali każdego łosia, nazywali je, opisywali. Więc to też duża ich wiedza z takich obserwacji. No to tak jak Piotr ma tutaj ogromną wiedzę, bo bardzo dużo przebywa w terenie i po prostu zna się na łosiach jak nikt inny w parku. To oni też no, mieli ogromną wiedzę. W ogóle łoś to jest bardzo ciekawy gatunek. Samo to, że on no, jest takim reliktem z takiej megafauny, że on przetrwał jako taki duży ssak, no to o czymś świadczy, bo tarpany wyginęły, tury wyginęły, żubry prawie.
Na wolności z dużych ssaków to przetrwał tylko niedźwiedź i łoś w Polsce chyba. Bo żubry odtwarzano później w zasadzie z osobników z ogrodów zoologicznych, ewentualnie gdzieś ze wschodu. Tura nie ma, tarpana nie ma i to nie dlatego, że gdzieś się wyniosły, wycofały, tylko po prostu zostały wybite.
To też nie do końca świat wyglądał tak, jak my go teraz widzimy, bo są różne teorie, że właśnie tak naprawdę były kiedyś lasy pastwiskowe, że to nie były zwarte kompleksy, ogromne puszcze, tylko kępy drzew poprzecinane takimi otwartymi terenami, na których pasły się roślinożercy, żubry, tury, tarpany i one wygryzały i nie wszystkie gatunki dawały radę w tym środowisku istnieć. Tam dęby w jakichś krzakach, tarninach wzrastały, no jak już były tak duże, że mogły być bezpieczne, no to już im roślinożercy nie zagrażały, a tak te wszystkie to po prostu były zgryzane, zdeptywane. I tak kiedyś wyglądał też świat, no a teraz to wszystko się pozmieniało. Też gatunki te, które aktualnie lubują się w takich terenach leśnych, no to mają się dobrze. A te, które były przystosowane przez ewolucję, przez setki lat do terenów otwartych, obecności tych dzikich roślinożerców, a później tych związanych z człowiekiem, mają się gorzej. Mamy tam klucz jakiś leci ptaków. Żurawie chyba. To nie chodzi nawet o skalę taką. No nie chodzi o skalę tutaj regionalnie, że nasze Podlasie czy Polska, tylko po prostu chodzi o świat, że te gatunki to już na świecie nie mają miejsc. Takie przykre, więc to nie ma co patrzeć, że ktoś za nas będzie je chronił, tylko trzeba samemu brać się do roboty, bo no jak my nie będziemy ich chronić, to nigdzie ich nie będzie. Bo na przelotach te ptaki, nawet te bociany, które trafiają do naszego ośrodka, to mają te śruty i są postrzelone często z broni myśliwskiej. Tam po prostu te ptaki są obiektem polowań, ale nie dla jakiegoś mięsa, tylko po prostu pomogą ludzie. Każde dziesięciolecie no, będzie któryś gatunek zabierać, no i w końcu zostaną tylko te najtwardsze. No a jeszcze są gatunki inwazyjne, które też tutaj wchodzą i no, nie pomagają naszej rodzimej przyrodzie.
My chronimy, tworzymy prawo, chronimy siedliska tych gatunków, rozbudowane programy ochrony kulika wielkiego na przykład. Robimy wszystko, żeby schować łąki otwarte dla siewkowych, a tymczasem na przelotach we Francji to wszystko zostaje śrutem, to wpada w sieci gdzieś, łapie się nalepy. Nie ma światowego interesu w tym, żeby chronić gatunki. To jest w zasadzie taka ochrona, chyba że to jest gatunek tak ważny dla świata, jak ostatnie nosorożce. Natomiast takie drobiazgi, jak te nasze ptaki, ta liczebność spada. Ćwierć wieku pracy w parku, ja widzę, jak było 25 lat temu, jak teraz, to naprawdę po prostu już resztki są. To już my gonimy resztkami tak naprawdę. No to czasem to tak mam wrażenie, że to wygląda, że zachodni świat cywilizowany daje nam pieniądze na ochronę po to, żeby oni nie mieli na co polować na przelotach. Tak, nie ma świadomości. U nich jest bardzo dużo tych ptaków przecież. Ich przelatują tam setkami nad Francją, o co chodzi. To, że tutaj my widzimy problem, ale oni nie widzą, no bo te ptaki cały czas lecą. Dopiero będzie problem jak z gołębiem wędrownym w Stanach Zjednoczonych, że nagle już przestają lecieć. I wtedy, no to trzeba by coś może chronić. A już będzie za późno, nie? Biebrzański Park Narodowy, gdyby powstał 20 lat wcześniej, może też ta sytuacja by wyglądała trochę inaczej. Jak widać, jak bardzo wycofują się ptaki, bo ich nie ma. Nie to, że one gdzieś zmieniły tereny lęgowe, bo im coś nie pasowało, tylko ich nie ma. Nie ma tylu ptaków co kiedyś, żeby zasiedlać te same łąki, które są dalej. Nie ma komu przylecieć.
No takie ptaki drapieżne, taki orlik grubodzioby, ma jedno piskle w roku i to piskle dopiero po 5 latach osiąga dojrzałość płciową. A po drodze te 5 lat to go czeka tyle zagrożeń, że po prostu mało który jest w stanie przetrwać. Więc procent przeżywalności do takiego wieku rozrodczego to jest niewielki i No, ktoś może powiedzieć, a tam jeden gatunek, co nam się przejmować, ale z każdym tak jest. Piotr pewnie pamięta sytuację, jak była kiedyś z trzewiami na brzozach koguty tokujące, całe drzewa były czarne, pokryte tymi kogutami i nagle po prostu zniknęły.
W zeszłym roku ostatni cieczew był słyszany na Bagnie Ławki. Jeden. I w tym roku już nie było słychać w ogóle. Także z całej populacji cieczewia w Biebrzańskim Parku dwa ostatnie koguty tokowały gdzieś na środkowym basenie w tym roku.
Ale mamy święto, stulecie rezerwatu, który dużo dobrego zrobił. I wspaniale, że on jest, że on powstał, że te łosie przetrwały. Jest ich bardzo dużo i one się rozeszły. Ich tutaj teraz nie ma akurat. Żadnego nie widzimy na razie. Ale cały czas trzeba mieć rękę na pulsie, cały czas monitorować, bo no, tych zagrożeń jest dużo. Po pierwsze nie przeszkadzać, a jak uda się chociaż trochę pomóc, no to też super. Dobry uczynek. No, już kończymy nasz patrol opisujący wiele obserwacji. Kłusowników nie było. Łosie były, ale nie tak licznie. Pogoda nie dopisała, bo w nocy padał deszcz, ale na każdy taki wyjazd no to przygoda, obserwacje ciekawe, no i ta biebrzańska przyroda, która jest niesamowita. Ciężko znaleźć równie dzikie miejsce w Polsce jak Biebrza, no i wielu mieszkańców Podlasia w ogóle nie zna tej Biebrzy, nigdy nie było. O Białowieży się słyszy, a Biebrza jest cicha, tak jak rzeka.
Był to reportaż Dominiki Dębskiej, Czerwone Bagno. Opowiadali dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr, a także pracownicy tego parku Dawid Wójcik i Piotr Dąbrowski.